Śniadanie w Radiu Gdańsk, Mariusz Nowaczyński. Dzień dobry i przypomnę Państwu, bo przed chwilą w wiadomościach już mówiliśmy o tym, kto jest dzisiaj gościem naszej audycji. Joanna Senyszyn, europosłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, ale także poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Bardziej w tej drugiej roli. Pan poseł, na początek chcę wspomnieć Konstantego Miodowicza, bo to jest dość ważna postać w ostatnich latach polskiej historii. Co ciekawe, też syn, bo nie wszyscy o tym pamiętają, Alfreda Miodowicza, czyli wieloletniego szefa w czasach jeszcze...
OPZZ.
Tak, szefa OPZZ-ów. Konstanty Miodowicz był jednym z czołowych posłów Platformy, właściwie stał w pierwszym szeregu, także jeśli idzie o swoje medialne występy, właściwie do momentu takiej historii z sekretarką Jarucką. Pamiętacie taką historię Państwo, kiedy Włodzimierz Cimoszewicz był kandydatem na prezydenta, pojawiła się sprawa Jaruckiej. Za tą sprawą właśnie stał Miodowicz i jego współpracownik Wojciech Brochwicz. I właściwie od tego czasu jakby ta kariera Konstantego Miodowicza wyhamowała. On gdzieś znalazł się w tylnych ławach, powiedziałbym. Jak oceniacie postać zmarłego wczoraj polityka?
Państwa? To pewnie Kostek... najpierw Platforma, prawda?
No, rzeczywiście zmarł po długiej chorobie.
Działacz opozycji, NZS-u, tak, powiedzmy, VIP-u, bliski współpracownik Rokity kiedyś.
Budował służby specjalne, tak, w wolnej Polsce.
Był szefem kontrwywiadu.
Więc człowiek o wielkich zasługach. Od wielu też kadencji zasiadał w Komisji Służb Specjalnych. Kostek był osobą, która na pewno na służbach specjalnych, na ich działalności znała się znakomicie. On był naprawdę dobrym fachowcem. I też był człowiekiem, który był... emanował spokojem. On nie był nigdy... przynajmniej ja go nie widziałem takiego podekscytowanego, poddenerwowanego, który by podnosił głos. On był zawsze takim człowiekiem, który...
speckomisji orlenowskiej.
Który trzymał zawsze taki poziom dużego spokoju. Natomiast, no rzeczywiście ta sprawa z Jarucką to było jedynym takim elementem, gdzie pokazał zbyt szybko dokument bez weryfikacji tego dokumentu, tak naprawdę. Ale nie mówiłbym, że to przehamowało jego karierę, bo on cały czas w tej komisji funkcjonował potem i dalej był mniej medialny.
Skutecznie sprawa przyhamowała natomiast karierę Włodzimierza Cimoszewicza, który miałby duże szanse wtedy w wyborach.
Miodowicz się na tym przejechał, dlatego że cała sprawa z Jarucką była spreparowana. No, nie pokazuje się w trakcie już prawie kampanii wyborczej dokumentów, o których się nie wie, czy są prawdziwe. To było ewidentne działanie na szkodę kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także myślę, że tutaj akurat ta kara, taka nawet niepartyjna, no bo partia to przecież pewnie nakazała mu zrobić tę aferę, ale taka kara, no, która go spotkała, to taki rodzaj sprawiedliwości dziejowej. Ale ponieważ mówi się, że było zmarłych albo dobrze, albo wcale, to ja może powiem, kiedy, bo byłam wprawdzie razem z Konstantym Miodowiczem w Sejmie od 2001 roku, on był jeszcze jedną kadencję wcześniej, no ja od 2001 roku, no właściwie tak się znaliśmy przelotnie. Natomiast poznałam go, mogę powiedzieć, dobrze w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Startowaliśmy z tego samego okręgu wyborczego i w różnych programach braliśmy razem udział. Więc jako człowieka go wspominam bardzo miło i tutaj rzeczywiście przyznaję, że był taki wyważony, pogodny. Nie było z nim żadnych starć na antenie, nie było takich kłótni, które w tej chwili już wszystkich denerwują, a wtedy też przecież już od 2005 roku się zaczęły. Także te programy z nim, również w tych małych, takich lokalnych stacjach telewizyjnych, prywatnych, wspominam bardzo miło i przyniosły i mnie, i jemu dużą popularność i dużo głosów.
Andrzej Jaworski. Konstanty Miodowicz był jednak w tym skrzydle konserwatywnym Platformy, co wyraźnie też było widać w głosowaniach, choćby na temat związków homoseksualnych.
Razem byliśmy w Komisji Spraw Wewnętrznych i bardzo często obserwowałem, kiedy świętej pamięci Konstanty Miodowicz miał swoje własne zdanie i potrafił na komisji głosować także inaczej niż koledzy z Platformy. Ale Też jako ciekawostkę powiem, że był jednym z trzech posłów, którzy jako podstawowy kierunek studiów mieli taki jak ja, czyli etnologię, bo on kończył etnografię w Krakowie jako podstawowy kierunek studiów. Beata Szydło kończyła też etnografię w Krakowie, a ja etnologię w Poznaniu i to też był taki element wyróżniający nas,
integrujący chodzi, w pewien sposób.
Tak, wyróżniający, jeżeli chodzi właśnie o specyfikę studiów. Natomiast na pewno był osobą cenioną przez wiele środowisk, miał swoje zdanie i taki pewnie zostanie zapamiętany.
Był też wybitnym taternikiem i alpinistą.
Tak, tylko że to już później tak jakoś zginęło w natłoku informacji o charakterze politycznym, bo właściwie o politykach później się zapomina, co oni robili.
Pamięta się tylko z polityki. Taki zawód.
Taka łatwość.
Znaczy ja dlatego zawsze przypominam, że byłam i dziekanem, i rektorem, i profesorem jestem belwederskim.
Że jest jakiś życiorys poza
tak, że właśnie
polityką. Andrzej Jaworski właśnie przypomniał, że jest etnologiem.
Bo myślę, że ludzie, którzy mają jakiś życiorys za polityką, poza polityką i to taki znaczący, to też dużo lepiej się sprawdzają w polityce. No bo ktoś, kto pokazał, że w ogóle w życiu potrafi różne rzeczy, no to jest duże prawdopodobieństwo, że i w polityce będzie
w każdej potrafi. Robocie trzeba być dobrym, niezależnie od tego, której się robi. To,
tak, tak.
Czy to
właśnie
będzie praca w banku, czy w polityce,
tak,
czy
tak, oczywiście.
Czy gdzieś w administracji.
No ale to
no ale niestety bardzo tak? wielu ministrów, a i sam premier Tusk nie są tego zdania, bo zatrudniają za grube pieniądze na swoich doradców, studentów, osoby, które no ani nie mają wyższych studiów, więc łamią tym samym, to jest złamanie wszelkich zasad.
Ostatnio taki artykuł, tak, gdzie wymieniono wynagrodzenia różnych doradców w ministerstwach i zarabiają nieraz lepiej niż ministrowie.
No albo sekretarze
stanu. To jest przypadek, że większość, sporo ludzi
lepiej
zarabia
być doradcą niż sekretarzem stanu, tak?
Tylko, że naprawdę to jest nie do pomyślenia w innych krajach. W cywilizowanych krajach to doradcą się dostaje, jeżeli już się ma życiowe osiągnięcia, które pozwalają doradzać. Natomiast no, jeżeli 20-letni student doradza premierowi, to jest
pani
to poseł, tu jest, dla mnie szokujące.
To, ale to jest inny, mamy inny system.
Znaczy nie wiem, być może oni doradzają w takich sprawach, nie, nie. gdzie 20-latkowie mamy są inny, najlepsi.
Mamy inny system. Jeżeli w gabinecie politycznym mamy stanowiska doradców po prostu, no to nawet asystent ma stanowisko doradcy po prostu. Tak to funkcjonuje. Ja bym nie porównywał tego do
ale pani pośle,
ale krajów, przepisy, że muszą
pani
być
pośle, jeżeli krajów, ostatnio nowy są minister spraw wewnętrznych Sienkiewicz publicznie dziękuję młodej osobie za to, że zgodziła się pełnić trudną funkcję doradcy w jego gabinecie, no to już jest nawet
ale niech pan wie,
nie śmieszne,
że
tylko to już jest taka żenada.
Ale minister Sienkiewicz
państwo, wszystko przed nami.
Nie, ale minister Sienkiewicz powiedział jeszcze fatalną rzecz.
Wszystko przed nami
to już jest
możemy
taki nie seksizm, tylko ageizm. Dlatego, że on powiedział, a co? Może miałem zatrudnić łysiejącego 50-latka z brzuszkiem. No ale on sam jest troszkę łysiejącym 50-latkiem.
Więc chciał
z
mieć być może kogoś.
W związku z tym, dlaczego go Tusk zatrudnił?
Z tym brzuszkiem to pani przesadza chyba.
No każdy ma to anatomiczne.
Natomiast pan się wszystko przed nami starszych od siebie.
Może zaczniemy i 13-latków zatrudniać.
Nie może trzeba teraz wziąć pod tym względem z Ameryki wziąć przykład. Ale jest, że tam
pani
naprawdę
poseł, naprawdę w Ameryce
ludzie,
mamy inny system i partyjny,
ludzie,
i polityczny.
To jest, ale
tam nie,
mają coś do
powiedzenia. Tam nie ma też tylu doradców, co w naszym rządzie. A minister Rostowski,
no jest
specjalista
jeden dobry,
od wiceministrów.
O
wicepremierze Rostowskim za chwilę. Teraz chcę wrócić do tego, co jednak jest
czym
tematem
żyjemy
tego tygodnia, czyli no wreszcie mamy wynik wyborów w Platformie. Czekaliśmy właściwie całe lato. Dowiedzieliśmy się. Blisko 80% Donald Tusk, troszkę ponad 20% Jarosław Gowin i właściwie obaj są zadowoleni, obaj czują się zwycięzcami i nawet w ten sposób mówi większość politologów na ten temat. Natomiast też wielu z nich zwraca uwagę, że tak naprawdę przegranym tych wyborów w Platformie jest sama Platforma. Państwo się zgadzają z taką diagnozą?
Znaczy, no przede wszystkim rzeczywiście te wybory były zupełnie niepotrzebne. To chyba jest pierwsza rzecz i premier Tusk chyba już ma świadomość, że niepotrzebnie wpakował Platformę w tego rodzaju wybory powszechne. No chciał pójść śladem SLD. Jeżeli myśmy porównali, nasze Centrum Daszyńskiego porównało te wybory bezpośrednie u nas przewodniczącego, no to mając 10 tysięcy mniej członków, Leszek Miller, mając 90% poparcie, dostał 1000 głosów więcej niż Donald Tusk, gdzie w Platformie jest 10 tysięcy członków więcej.
Ale w SLD też stali się właściwie dwaj główni kandydaci, można tak powiedzieć, czyli tacy ludzie...
Znaczy w Platformie.
Nie, w SLD. Myślę o Leszku Millerze i Ryszardzie Kaliszu.
Ale w SLD Leszek Miller był jedynym kandydatem, więc porównanie tych wyborów jest dość karkołowne.
Nie, chodzi mi o frekwencję.
Można porównać wyborów, gdzie jest dwóch kandydatów wyrazistych z wyborami, gdzie jest jeden kandydat.
Nie, właśnie przy jednym kandydacie frekwencja mogłaby być mniejsza, dlatego że jest jeden kandydat i wtedy członkowie mówią...
Ale z kim Leszek Miller walczył? Z wiatrem?
Zostanie...
Nie, znaczy, walczył nie. z Kaliszem i ja
ale
pamiętam...
Ale nie, no to w ogóle w wyborach na szefa partii i Kalisz w ogóle. Nie, no ale przypomnijmy, że w grudniu były wybory takiego jakby tymczasowego szefa partii, po tym jak się podał do dymisji poprzedni szef Grzegorz Napieralski. No i w tych wyborach miażdżącą przewagą wygrał Leszek Miller. I był szefem urzędującym. No trudno, żeby po 3 miesiącach przeciwko niemu ktoś startował, ponieważ on faktycznie został wybrany.
No także, to po co robiliście wybory, żeby jeszcze raz go wybrać?
No nie, dlatego, że my się stosujemy do zasad statutowych. No musiał być zjazd, który wybiera, natomiast tam był wybrany na konwencji. Ale ja wracam do czego innego, że tak naprawdę samo ogłoszenie wyników no było katastrofalne. Ta komisja, która się spóźniła, no bo jeszcze ciągle liczyła te głosy, które dochodzą, żeby napompować frekwencję do 51%, bo poprzedniego dnia była 45%.
Niektórym się z Barajo to skojarzyło, rzeczywiście.
Tak, naprawdę to było fatalne. No ci członkowie komisji, którzy opowiadali jakieś bajki o rzeczach nieistotnych, natomiast nie powiedzieli jednej istotnej rzeczy, dlatego że proszę zobaczyć, że te wyniki, to one no, od prawdy odbiegają. Ale my nie wiemy jak. Dlatego,
chodzi
że...
o frekwencję, tak?
Nie. No frekwencja, no to ja już zakładam, że taka była. Natomiast nie powiedziano, jak liczono głos. Dlatego, że powiedziano ostatecznie, że było tam 1600 głosów nieważnych. No ale nie jest możliwe, bo które to były głosy nieważne? No ja byłam tyle lat, prowadziłam jako dziekan, rektor, tyle... głosowań, że można skreślić dwóch kandydatów i wtedy głos jest ważny, tylko żaden nie dostaje tego głosu i można kartkę pustą odesłać, wtedy głos jest nieważny. Tutaj najprawdopodobniej wszystkie te kartki policzono jako nieważne, co jest absolutnym błędem. Także naprawdę to być może jeszcze kiedyś ktoś zechce sobie policzyć, jaki ten wynik był. Mówi się, że gdyby to skorygować, to no, te wyniki byłyby nieco inne.
Jarosław
Jeden i drugi miałby mniej głosów. Natomiast tak, uważam, że rzeczywiście Jarosław Gowin zjadł ogromny...
Platformy powiedziało nie premierowi Tuskowi. Tak sobie to porachował.
To znaczy tak, no bo jeżeli frekwencja jest 50%, 80% głosuje, to mniej więcej 40% członków Platformy popiera premiera
Tuska. Z czego
Tuska.
Można wysnuć wniosek, że 60% nie popiera, tak?
Znaczy, na pewno Jarosław Gowin zjadł ogromny kawałek tortu, na który miał chęć premier Tusk. Premier Tusk w czasie konferencji prasowej, to było widać, był wściekły. Dlatego, że dwór mu mówił, no będziesz miał Donek 95%, przecież kto będzie na tego Gowina głosował? Ja się też dziwię Platformie, uważam, że 20% na Gowina to jest wynik, który w pewien sposób kompromituje Platformę, dlatego, że głosować na człowieka, który słyszy głosy mrożonych zarodków, no to jest coś takiego
nie, ale
z
to
innej
pokazuje,
planety.
Pani profesor, może się to pani nie podobać, ale to pokazuje, że ta, nazwijmy to, grupa konserwatystów w Platformie jest silniejsza niż się wszystkim
no
wydawało.
Myślę, że
prawda?
Nie do końca, bo teraz szefem konserwatystów jest bez wątpienia minister Biernacki, a on jest, jak sądzę, w tej grupie Tuska, a nie Gowina.
Ale ja myślę, że to jednak mimo wszystko jest... duża przegrana Donalda Tuska. Pamiętam konferencje prasowe, czy wystąpienia poszczególnych posłów Platformy Obywatelskiej, którzy nie wróżyli Gowinowi właściwie nawet 3%.
Tak, tak, ja też pamiętam.
Niesiołowski mówił, że nawet chyba 0,5% będzie miał i tylko oni Żalek na siebie zagłosują. A to pokazało, że Gowin jest mocną postacią w Platformie Obywatelskiej. 20% przy takiej nagonce, kiedy właściwie codziennie było słychać głosy, że za chwilę zostanie usunięty z Platformy, albo że nie zostanie usunięty teraz, a zostanie usunięty po wyborach.
Ale myślę, że to mu pomagało.
Że działa na szkodę. To pokazało, że w Platformie, która coraz bardziej się kurczy, bo to, że ta frekwencja wyniosła, ja myślę, że niecałe 50% i to, że to zostało napompowane jednak, ta konferencja na to by wskazywała. To, że połowa ludzi Platformy nie zagłosowała na Donalda Tuska, no to jest jego wielka, wielka porażka.
Że w ogóle nie zagłosowała.
Tak, że w ogóle naprawdę nie zagłosowała. Bo to po co się gdyby był mocnym liderem,
partii,
to oczywiście, żeby natychmiast poszli, by głosowali, by dali poparcie. I to są dwie porażki. Gowin, bardzo silna opozycja, Platforma Obywatelska słabnąca, podzielona, duże zniechęcenie. Pokazuje to, że temat w tej chwili jest już na tyle mało istotne, że Polacy też nie chcą żyć Platformą Obywatelską, chcą żyć swoim życiem i chcą w końcu zmian, które doprowadzą do tego, że...
Ale Polacy nie głosowali akurat w tych wyborach, tylko działacze Platformy. Musimy zrobić krótką przerwę. Po przerwie Sławomir Neumann odpowie na te wszystkie nasze wątpliwości i zastrzeżenia.
Joanna Senyszyn, wszystkie da radę.
Andrzej Jaworski, Sławomir Neumann. No to powiedzmy na połowę. Tyle i frekwencja wynosiła.
Radio Gdańsk.
Mariusz Nowaczyński, śniadanie w Radiu Gdańsk. Witam w drugiej części audycji. Przypomnę, że dzisiaj są w studiu Joanna Senyszyn, Andrzej Jaworski i Sławomir Neumann.
Jeszcze raz dzień dobry.
Jarosław Gowin powiedział tak. W imieniu 4000, które na niego zagłosowały, oczekuje na istotną korektę polityki rządu. Według niego rząd sprzeniewierzył się programowi Platformy i między innymi dlatego tak dobry wynik uzyskał. Sławomir Neumann, bo myśmy już tu trochę się sobie naużywali na Platformie. Tak. I zwycięzcy było, nie było tych wyborów, czyli
kilka elementów, myślę, że należy na to zwrócić uwagę. Wygrana Donalda Tuska 80%, trudno mówić, że to jest porażka, no to by naprawdę była już naciągana teoria, jest to 80% poparcia. Oczywiście można było się spodziewać lepszego wyniku i pewnie część osób się spodziewała.
A lepszej frekwencji, nie? Wyższej frekwencji?
Wyższej frekwencji też. I na tę niską, bo moim zdaniem 50% ponad, ona jest prawdziwa frekwencja, to nie jest żadna naciągana frekwencja. Jeżeli ktoś wyciąga wniosek z tego, że komisja przełożyła, czy opóźniła o chwilę swoją konferencję prasową po to, żeby frekwencję ponieść, to jest
tak
naciągany.
Mówili,
wyjątkowo naciągany wniosek, bo niestety tak to było. Poczta to dostarczała. Natomiast mamy sytuację... Możecie się państwo śmiać. Jesteśmy jedyną partią, która w Polsce zrobiła wybory bezpośrednie prawdziwe, gdzie było dwóch kandydatów.
SLD było pierwszą partią.
Miller walczył sam z sobą.
No,
więc
ale to,
mówimy,
że nie było drugiego
dobrze, pani
kandydata.
Pani poseł,
Miller walczył tak naprawdę z cieniem Kalisza.
Pozwoli pani, że...
Nie, Kalisz.
I rozwalczył.
Pani poseł. Pani poseł,
pozwoli pani, że odniosę się do tych argumentów, które państwo rzucali na Platformę i warto było, żeby się też chociaż głosu Platformy posłuchali. Że...
No koniecznie.
Więc to po
ale
pierwsze,
80%
to jest dobry wynik. Natomiast rzeczywiście daje też, myślę, premierowi takie przeświadczenie, że nie wszyscy ludzie w Platformie podzielają ten sposób funkcjonowania, jaki zaproponował. Ja bym nie odbierał tego też wprost jako głosy na Jarosława Gowina. Raczej należałoby zweryfikować i myślę, że zjazdy i powiatowe, i regionalne, które będą się teraz toczyły przez 2 miesiące, też dadzą odpowiedź Platformie, ile tych głosów były głosami za Jarosławem Gowinem, a ile raczej takim protestem przeciwko, czy takim powiedzeniem, że chcielibyśmy zmian jednak w Platformie. Więc to jest jeden element.
Ale natomiast nie wzmocnił się Jarosław Gowin dzięki tym wyborom według pana? Nie
myślę,
wzmocnił swojej pozycji w Platformie?
Moim zdaniem pozycję miał taką, jaką ma. Nie ma innej. Jeżeli Jarosław Gowin będzie zrozumie zasady wyborcze, jakie są, czyli demokracja, która polega na tym, że jest kampania wyborcza, walczymy, potem jest decyzja i jednak większość Platformy, przytłaczająca większość Platformy, opowiedziała się za wizją Donalda Tuska, a nie Jarosława Gowina, więc dzisiaj obowiązkiem Jarosława Gowina jest praca w Platformie, zgodnie ze statutem, podporządkowywanie się także decyzją Platformy. Jeżeli to będzie robił, to jego oczywiście przyszłość w Platformie jest bezpieczna.
A jak nie będzie lojalnie głosował na coś ważnych...
Jeżeli nie będzie lojalnie głosował, to wydaje mi się, że żadne apele Donalda Tuska nie uchronią członków Platformy przed tym, żeby złożyć wniosek o jego wykluczenie, bo zawsze jest tak, w każdej demokracji, że jest debata, jest decyzja i potem jest działanie. W tej debacie przed decyzją można mówić i prowadzić kampanię w różny sposób. Jarek Gowin prowadził kampanię przeciwko nie tylko Donaldowi Tuskowi, a mam wrażenie, że czasami przeciwko Platformie. Ale rozumiemy, to było to, było to specyficzne takie działanie kampanijne. To rozumiem.
Ja myślę, że może inaczej. Nie tyle przeciwko Platformie, co przeciwko rządowi.
Przeciwko Platformie, bo dzisiaj rząd jest skojarzony z Platformą, więc to jest coś, co było dopuszczalne.
Bo Gowina jest mniej więcej taka, że rząd było to nie realizuje programu Platformy.
Miał swoisty immunitet, bo był kandydatem na szefa Platformy. Ale te wybory się zakończyły. Ten etap mamy za sobą i teraz razem pracujemy. Mam nadzieję, że razem. A co do tego powiedzenia, że tylko 40% Platformy, tak jak sobie wyliczył Jarosław Gowin, poparło Donalda Tuska. No, to jest abstrakcyjny argument, bo można tak samo policzyć, że tylko 90% Platformy powiedziało nie Gowinowi. Więc jeżeli takimi argumentami gdzieś tam przerzucał, to może polec na takich argumentach, bo one są rzeczywiście dość
no tak, ta arytmetyka absurdalne. Działa, ale strony, tak
wybory są jasne, proste. Były ludzie, którzy chcieli zagłosowali i te wyniki są. 4-1. Nie wiem, 4-1 czy... w meczu wygrał Donald
nie
Tusk.
Nie wiem, czy państwo usłyszeli, ale... Inaczej mówi Sławomir Neumann niż wicepremier Piechociński z PSL-u, bo on przewiduje tak rok mniej więcej jeszcze, że Jarosław Gowin będzie rozgrywał swoje sprawy w Platformie, a po tym roku gdzieś pewnie się z nią rozstanie. Tutaj Sławomir Neumann widzę, że nie daje nawet paru miesięcy.
Ale ja zwrócę uwagę na zupełnie inną rzecz, Gowinowi. Którą przed chwilą pan poseł powiedział. Mianowicie, że nawet jeżeli te 20%, które zagłosowało na Gowina, nie głosowało za Gowinem, tylko przeciwko Donaldowi Tuskowi, to znaczy, że w Platformie doszło do poważnego pęknięcia.
Nie, zawsze było pęknięcie.
Tak, zawsze było tak, że Donald Tusk był przedstawiany jako osoba, która niepodzielnie rządzi w Platformie Obywatelskiej, z którą zgadza się 99% członków Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj mamy informację jasną, jednoznaczną, że połowa ludzi nie poszła do głosowania, a 20% z tych, którzy poszli do głosowania, zagłosowało przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi.
Wielu polityków marzyłoby o 80% poparciu.
To jest koniec Platformy Obywatelskiej w postaci funkcjonowania Donalda Tuska.
Koniec Platformy, wierzycie państwo 10 lat.
Zobaczycie, że
dajemy radę
że
z wami.
Te wybory pokazały właśnie to, o czym mówię. Platforma Obywatelska już się nie podniesie, bo nie podniesie się Donald Tusk. Tusk jest waszym obciążeniem,
wasze marzenia,
ale najgorsze jest to, że jest obciążeniem całej naszej ojczyzny i będzie problem, jeśli będziecie jeszcze dalej rządzić.
Znaczy myślę, że mimo wszystko większym obciążeniem dla PiS-u jest prezes Kaczyński niż Donald Tusk dla Platformy. Ale ja tutaj zgadzam się z wieloma...
Każdy może fantazjować.
Z wieloma tezami pana ministra. Natomiast myślę, że podstawowy błąd, jaki zrobiła Platforma, a konkretnie Donald Tusk,
to się zgodził na te wybory?
I że przedtem nie wyrzucił Gowina z partii. Dlatego, że tak naprawdę wyrzucił Gilowską, wyrzucił Płażyńskiego, wyrzucił Olechowskiego, wyrzucił Rokitę. I to nie zaszkodziło Platformie.
Leszek Miller wyrzucił Kalisza, tak? Nie pozwolił na silną wewnętrzną opozycję.
Ponieważ nie. No, nie można trzymać w
rękoma pani profesor zresztą, prawda?
Nie można trzymać w partii człowieka, który się z partią nie identyfikuje, który
ale to samo można o Gowinie powiedzieć.
Tak, i dlatego należało pójść w nasze ślady. To znaczy popularność, ale...
Popularność Kalisza była dużo większa niż Millera.
Ale co to znaczy popularność? W polityce to się liczy zbieranie głosów. Natomiast w 20-mandatowym okręgu warszawskim Ryszard Kalisz jako lider z trudem dla siebie zdobył mandat, podczas gdy już drugiego nikogo
nie pociągnął
jego głosy, za sobą. Tak, nie wprowadziły do Sejmu. Także no miał
ale
popularność,
to nie
tylko one się...
o popularności czy niepopularności
nie, no,
Kalisza,
po prostu
tylko o braku popularności dla SLD. No po prostu warszawiacy już nie chcą na SLD głosować. Nie.
Zostawmy teraz na boku SLD, zostawmy nawet
myślę,
na boku
Platformę. Myślę, że po prostu
Platformę.
Gdyby było dużo powodów do wykluczenia z Platformy Gowina wcześniej.
Tylko, że my jesteśmy wbrew temu, co pani myśli, partią naprawdę demokratyczną.
To naprawdę
i
przypomnę stworzył.
Pani poseł,
ale proszę posłuchać, że Donald poseł, Tusk na własnej piersi wyhodował tę żmiję Gowina, robiąc go ministrem. No tak było. Kim był Gowin, zanim został ministrem?
Nie porównywałbym Jarosława Gowina do żmii, bo to naprawdę jest nie ten poziom chyba debaty. Natomiast Jarek Gowin, jak każdy członek Platformy ma prawo do do tego, żeby swoje poglądy prezentować. Ja mam inny problem z jego oceną.
Ale napompował
w czasie kampanii,
go Tusk.
W czasie kampanii wyborczej, bo miałem nieodparte wrażenie, że ta kampania wyborcza jest prowadzona obok Platformy i jest jak gdyby nastawiona na zupełnie inny projekt polityczny. Jest tylko pytanie teraz do Jarosława Gowina takie, czy on rzeczywiście tak myślał, czy to był jego pomysł na kampanię, bo jeżeli to był pomysł na kampanię i chciał zbudować swoją pozycję w Platformie, to dał jak gdyby jasno do zrozumienia, czy ci wyborcy, którzy zagłosowali, członkowie Platformy, te 20%, dali do zrozumienia Donaldowi Tuskowi, że przy budowie tego ciała kolegialnego, jakim jest zarząd, trzeba brać też to środowisko pod uwagę.
A łatwo temu środowisku nie będzie, bo dla mnie taki obraz, który mi po tych wewnętrznych wyborach w Platformie pozostanie, to jest też taki, że ci, którzy popierali Donalda Tuska, bardzo chętnie się do tego przyznawali, natomiast zwolennicy Jarosława Gowina siedzieli cicho.
No bo się boją.
Widzieliśmy posła Żalka, czy posła Jedna jaskółka
nie czyni wiosny.
Ale poza tymi dwoma to właściwie
dlatego,
nikt
że nie
się
tylko
nie przyznał.
To, że został Gowin ministrem, to już było następstwo. Proszę zauważyć, że on przedtem został powołany jeszcze w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy Platforma wygrała, na szefa Komisji Bioetycznej. Miał przygotować projekt przede wszystkim ustawy bioetycznej, ponieważ my ciągle nie mamy ustawy bioetycznej. Za chwilę będzie płacić, Komisja Europejska na nas nałoży kary za to, że nie mamy.
Rozumiem, że chce pani wytknąć, że nie przygotował.
To znaczy nie przygotował, okazał się absolutnie nieudolny jako szef tej komisji i mimo to został ministrem. No więc to świadczy niestety o tym, że premier Tusk z nie do końca jasnych przyczyn pompował Gowina. Tu się nie sprawdził, no to go damy na ministra sprawiedliwości, chociaż o tym nie ma pojęcia. Jako minister się nie sprawdził. No i naraz mu wyrósł ten Gowin, zupełnie niepotrzebny. To miało być takie cudowne dziecko. No okazało się, że to jest takie cudowne dziecko, co się rzuciło ojcu do gardła.
Zobaczymy,
tak się
jaka
zdarza,
będzie
również, więc
w przyszłości w Platformie lub poza nią. Teraz chcę.
Tylko że dzieci się nam rodzą
sporo
i nie mamy na to
sporo się
wpływu.
W tym tygodniu mówiło o rekonstrukcji rządu. Najpierw Reuters podał takie informacje i konkretne nazwiska zostały wymienione.
Właściwie jedno nazwisko w Reutersie
zostało podane. Najpierw wicepremier, minister finansów. Nie, także było o
minister sportu
i minister ochrony środowiska Korolec. Te trzy nazwiska, a potem Newsweek właściwie zdymisjonował już ministra finansów.
Tak, podał się do dymisji.
Tak, poszedł.
Żółte paski w telewizji.
Tak, tak.
Ja cały czas, mamy wakacje, ja mam wrażenie, że naprawdę jak nie ma potwora z Loch Ness, to się wymyśla coś innego, wymyślono Reuters.
Ale ktoś wpuścił w maliny, prawda?
Ktoś wpuścił w maliny. Mnie dziwi, że tak poważne agencje jak Reuters, czy tak poważna gazeta
jak
Newsweek dali się tak wprost prowadzić, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś ma taką zimną, elementarną ocenę sytuacji politycznej, to wiedząc, że w momencie, kiedy robi się nowelizację budżetu, kiedy to jest taki moment przełomowy, dymisja ministra finansów jest niemożliwa po prostu. I opowiadanie takich historii było to były kompletne jakieś fantazje, ale jak widać w wakacje wiele rzeczy można sprzedać, pojawiają się na żółtych paskach w telewizorach i żyją własnym życiem. Potem już oczywiście...
Nie będzie rekonstrukcji rządu w takim razie?
Będzie rekonstrukcja.
Na tę chwilę, to jest oczywiście pytanie do premiera, ale...
No ale premier mówił, że tuż po wakacjach będzie rekonstrukcja
Ale premier
rządu.
Już kilka razy tak mówił, potem nie dotrzymywał tego terminu.
Mówimy
o zapowiedziach, które są. Czy to będzie... Trudno mi mówić trochę w własnym imieniu, jak gdyby, ale nie wydaje mi się, żebyśmy...
No sprawa Kaplera na przykład, do czasu, który wygrał proces o te swoje pieniądze.
Niestety to było do przewidzenia, że wygra.
Oczywiście, zawarto złą umowę. Mhm.
Jeżeli rekonstrukcja rządu nastąpi, to ona nie nastąpi pewnie zaraz we wrześniu, bo to jest raczej nieprawdopodobne. Natomiast... To jest decyzja premiera. Czy ona będzie teraz, czy to będzie przełom roku, to jest kwestia...
Pani profesor jest przekonana, że będzie, tak? Ta rekonstrukcja.
Jestem przekonana, że rekonstrukcja będzie, bo chociaż rzeczywiście premier Tusk ciągle zapowiada te rekonstrukcje, a potem one są jakieś takie humorystyczne, że tam kogoś powołał jednego 20-latka asystenta, zamienił na drugiego i to była rekonstrukcja, to jednak teraz musi zrobić rekonstrukcję, moim zdaniem, dlatego że Platforma ma złe wyniki. Znaczy, one obiektywnie to nie są złe notowania i wiele partii chciałoby mieć...
Po tylu latach urządzenia na przykład.
25%, czy w niektórych notowaniach tam, no ale to już jest, w niektórych notowaniach jest tylko 5-6 punktów procentowych różnicy między Sojuszem a Platformą. My się z tego bardzo cieszymy.
A 11 na przykład punktów procentowych przewagi PiSu nad Platformą.
I dlatego uważam, że premier Tusk wróci do tych swoich dawnych doświadczeń, kiedy takie ostre postawienie sprawy w różnych kwestiach przynosiło mu, jemu osobisty sukces i Platformie
ale
sukces.
Ale zgadza się pani z tym, że nie wymieni wicepremiera, ministra finansów znaczy, w tej sytuacji?
Teraz już ja nie. Nawet bym się nie zdziwiła, gdyby ta informacja o zdymisjonowaniu ministra Rostowskiego została przez niego inspirowana, żeby właśnie premier Tusk musiał to zdementować, no to już później mu będzie niezręcznie dymisjonować. Dlatego, że nie wierzę w to, że to tak dziennikarze sobie w nocy im się coś przyśni i rano to piszą. Dziennikarze to jest bardzo poważna grupa zawodowa, więc musieli mieć przecieki i myślę, że to właśnie z takich
no Newsweek wybrnąć, żeby wybrnąć z tej sytuacji, musiałby ujawnić te swoje źródła tak naprawdę.
Natomiast no
ale tego nie zrobił.
Są ministrowie, ja z dużą przykrością muszę właśnie powiedzieć, że pani ministra Mucha jest takim moim wielkim zawodem, ponieważ ja popieram kobiety, no ale jeżeli ona teraz nawet nie chce udzielić informacji publicznej, za ile Stadion Narodowy był wynajęty przez arcybiskupa Hossera, żeby cudotwórca tam uzdrawiał ludzi. Już pomijam, że nie ma żadnego raportu z tych uzdrowień, więc chyba nikogo nie uzdrowił, ale co było opłacone i czy przypadkiem myśmy znowu nie dołożyli, tak jak do koncertu Madonny 5 milionów, to do tego uzdrowiciela, podczas gdy to była katolicka impreza, gdzie od każdego z 60 tysięcy obecnych pobrano opłatę 40 zł, więc 2,5 miliona arcybiskup Hossera z tego ściągnął. A ile zapłacił? A ile nas to kosztowało? To jest informacja publiczna. Pani minister ma obowiązek.
Ale pan
poseł przyzna, że pani minister ma obowiązek udzielić informacji publicznej.
Tak jadowitemu językowi, jaki przed chwilą mieliśmy do czynienia. Pani poseł, nie może pani sobie mówić, co pani chce, tylko dlatego, że jest pani uprzedzona do Kościoła katolickiego,
ja
do hierarchów. Dlatego, że arcybiskup Hosser nie zbierał od nikogo żadnych pieniędzy, nie brał od nikogo po 40 zł i gdyby była pani człowiekiem honoru, to by pani teraz przeprosiła. Byli organizatorzy, którzy organizowali tą imprezę. Pani ich pozbawia w sposób jakiś zupełnie niezrozumiały prawa do tego, aby się spotykać, aby mogli wynajmować obiekty publiczne. To jest taki język z czasów chyba nawet PZPR-owskich, który daje pani prawo osądzać innych tylko dlatego, że mają inne poglądy niż pani.
Ale wróćmy do
dlatego mam
rządu.
Nadzieję, że SLD nigdy nie dojdzie do władzy, aby właśnie nie prześladować ludzi, którzy inaczej myślą jak pani.
Ależ
pani już sobie mówiła. Ja dokończę.
Arcybiskup Hosser
nie był organizatorem, a pani powiedziała, że on te pieniądze zbierał.
To znaczy, tak, jeżeli przez komórki no więc, organizacyjne.
Nienawiść pani do kościoła jest wielka, jest znana, ale nie jest tak, że wszyscy będą pani słuchać i będą
przewodniczyć zespołowi do spraw walki z ateizacją.
Pan poseł się myli, bo ja jestem jednym z nielicznych przyjaciół kościoła. Wskazuję mu błędy. Dzięki temu ma szansę się naprawić.
Ja mam nadzieję, że pani, że ja proszę się nie martwić o Kościół, o ludzi Kościoła, proszę się martwić o siebie. Może też pani trochę by się przydało więcej pokory, więcej spojrzenia na ludzi z takim sympatią,
bardzo
życzliwością. Chyba że w Krakowie teraz jest taka metoda, żeby wszystkich właśnie oczerniać albo żeby wszystkich w ten sposób.
Andrzej Jaworski w roli kaznodziei. A teraz pani pośle, wróćmy do.
Ale nawet papież Franciszek krytykuje.
Dobrze, zostawmy teraz.
Przede wszystkim krytykuje
ja
ludzi lewicy, a rozpasanie to macie w Parlamencie Europejskim, pani poseł.
Z prymasem.
Jeżeli ludzie lewicy tacy jak pani, biorą te miliony i żyją sobie na stan zwykłych ludzi, to proszę tak popatrzeć żyjecie na siebie.
Panie pośle,
ile pani zarabia w Parlamencie Europejskim miesięcznie?
Dużo.
6 tysięcy czego?
Euro.
A ile zarabia nauczyciel w Polsce? Nie wstyd pani jako człowiekowi lewicy?
A ile pan w Sejmie zarabia?
6 tysięcy złotych.
No właśnie, i no wie pan, że 1 złotych
i właśnie
to
dlatego,
jest 1
i właśnie
euro w Brukseli,
dlatego nasza różnica, nasza
panie
pani
pośle,
żyje w Brukseli,
proszę,
pani żyje głównie w mediach polskich.
Ja żyję głównie
niech pan
w Brukseli,
odpowie na pytanie, ale krótko już, bo mamy czas.
Mamy mało czasu, ale musimy...
Panie profesor, wróćmy do tematu. Będzie rekonstrukcja rządu według pana?
Oczywiście, że w tej chwili nie będzie rekonstrukcji rządu w takim wymiarze, w jakim powinna być, dlatego że Donald Tusk po pierwsze przestraszył się swojego wyniku wyborczego, po drugie myślę, że minister Rostowski sam zagrał właśnie z Newsweekiem na zasadzie takiej, żeby sobie stworzyć takie zabezpieczenie, że teraz już Donald Tusk mnie nie odwoła, a minister, który w pierwszej kolejności powinien być odwołany, czyli Sławomir Nowak, szef Platformy w województwie pomorskim, będzie przez premiera chroniony ze względów politycznych i kogo premier może wymienić w tym rządzie? No może minister sportu tylko wymienię, żeby powiedzieć, że jednak do jakiejś rekonstrukcji doszło.
No i ministra Korolca za tę nieszczęsną ustawę śmieciową.
Rekonstrukcja, myślę, że nie ma nastąpić, to ja rozumiem, że wszyscy gdyby jak tak zaklinają ten temat. Sama rekonstrukcja rządu jest sama w sobie bezsensowna. To musi być także poparte programem na ostatnie lata kadencji, więc to naprawdę taki medialny szum wokół rekonstrukcji, który trwa od właściwie początku wakacji, gdzie w międzyczasie pewne zmiany w rządzie zaszły, jest takim nie do końca zrozumiałym takim tańcem. Wydaje się, że jeżeli mówimy poważnie o przygotowaniu zmian, to jeżeli mamy po drodze jeszcze parę wydarzeń politycznych, to taka rekonstrukcja może nastąpić najwcześniej, moim zdaniem w listopadzie, nie szybciej.
No dobrze, zamykam.
Ale to jest decyzja premiera.
To
jest decyzja premiera i myślę, że premier ma tego świadomość także po wyborach wewnętrznych, ale nie dlatego, że jest przestraszony wynikiem, bo naprawdę 80% poparcia to życzyłby sobie każdy z polityków tak wygrywać wybory. Natomiast to też pokazuje, że spora część Platformy chce jednak bardziej aktywnych zmian. I to też na to odpowiedź
mamy zaledwie parę minut. Ja chciałem zapytać, bo bardzo ciekawy wywiad ukazał się z prymasem, kardynałem Józefem Kowalczykiem Rzeczpospolitej i zawrzało na tych prawicowych portalach, ponieważ prymas tak, po pierwsze stanął trochę po stronie prezydenta i premiera i skrytykował opozycję za to, że nie można być opozycją w nieskończoność niekonstruktywną i wszystko negować. Stanął trochę po stronie prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo powiedział, że nie pójście na to referendum nie będzie na pewno grzechem. Wypowiedział się także w sprawie istotnej dla wielu katolików, zwłaszcza konserwatywnych, czyli związków homoseksualnych. Powiedział, że państwo musi to jakoś regulować. Co prawda jest przeciwny małżeństwom homoseksualnym, ale jasne dla niego jest, że państwo jakoś tą sprawą musi się zająć. No i wywołał burzę Tomasz Terlikowski, czyli jeden z takich dyżurnych konserwatywnych publicystów, odpowiedział dość ostro, powiedział tak: ksiądz prymas w kilku miejscach wypowiada się nie jak pasterz wszystkich katolików, ale jak rzecznik Platformy. Najostrzej widać to, gdy prymas zupełnie otwarcie angażuje się we wspieranie Hanny Gronkiewicz-Waltz i mówi jednym głosem z Andrzejem Halickim, Donaldem Tuskiem i Bronisławem Komorowskim. Zasugerował też nawet Tomasz Terlikowski, że prymas złamał prawo kościelne, przyznając, że relacje homoseksualne powinny właśnie doczekać się uregulowania. Pan poseł Jaworski jako konserwatysta,
czy nie zgadzam się,
działacz katolicki,
z panem redaktorem Trolikowskim, dlatego
to już od pewnego czasu zauważyłem, że się różnicie.
Każdy obywatel Polski ma prawo wypowiadać swoje własne zdanie, z którym ja się mogę zgadzać lub nie zgadzać.
A dla pana ten wywiad jest szokujący z prymasem?
Biskup Gnieźnieński ma akurat takie poglądy od dłuższego czasu, że jest bardzo blisko związane ze środowiskiem Bronisława Komorowskiego, przez to pewnie bliżej mu do Donalda Tuska, ma takie poglądy i może te poglądy też publicznie głosić, więc nie możemy nikogo pozbawiać możliwości wypowiadania swoich poglądów, ale całkowicie z biskupem Gnieźnieńskim się nie zgadzam.
Po jednym zdaniu, bo mamy niecałą minutę.
Kościół, mam wrażenie, to ważny głos jest, bo do tej pory słyszalne były te głosy bardzo takie negatywne w stosunku i do tych zmian prawnych, które są, ale także do polityki, którą prowadzi rząd. To jest ważny głos. Kościół zmienia się powoli, hierarchia także. Ten głos jest istotny, bo pozwala także wielu katolikom, którzy chcą się z Kościołem identyfikować, znaleźć też jakiś kompromis w rozwiązaniach, które są niezbędne też prawnie. Mówimy tu o związkach partnerskich, czy w przypadku in vitro, czy innych. To jest istotna, ważna zmiana, bo to ważna osoba Kościoła.
Joanna Senyszyn.
Nie ulega wątpliwości, że to, że nie jest rozwiązana sprawa związków partnerskich osób LGBT, to jest jawne łamanie praw człowieka. Karta praw podstawowych, obowiązująca w Unii Europejskiej, mówi jednoznacznie, że każdy ma prawo do założenia rodziny.
Ale proszę o krótką odpowiedź.
Hierarcha kościelny w tej sprawie się wypowiada i to jest głos rozsądku. Nigdy nie było w Polsce projektu, żeby były małżeństwa homoseksualne, tylko związki partnerskie. I myślę, że projekt SLD-owski pod tym względem zostanie zrealizowany. Natomiast uważam, że prymas nie powinien jednoznacznie popierać premiera, popierać Hanny Gronkiewicz, popierać prezydenta. Oczywiście nie pójście na referendum nie jest grzechem, no bo grzech to jest zupełnie kategoria religijna.
Kończymy.
I tutaj nie ma grzechu, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest...
Też chciałbym dłużej, ale niestety nam czas na to nie pozwolił. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję.
Przypomnę,
bardzo.
Joanna Senyszyn, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Mariusz Nowaczyński.